Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Włamywacz zdołał nawet zakraść się do banku i przelać na swoje konto 500 000 denarów. Do tego wygenerował platynową biznesową kartę kredytową. A wasz dział pewnie w tym czasie żłopał kawę i myślał, jak tu dotrwać do następnej przerwy. Gdy Lao usłyszał o tak wielkich nieprawidłowościach w swoim banku, poczuł bolesny, nerwowy skurcz w żołądku. Cały zdrętwiał z przerażenia. On także nie miał pojęcia o włamaniu, a to przecież na nim ciążyła cała odpowiedzialność za gigantyczny bank. Zrozpaczony mężczyzna wiedział, że za chwilę i on będzie musiał się z tego tłumaczyć. Na razie miał pustkę w głowie. Nie wiedział, co powiedzieć. Proszę, pamiętaj o tym, wielki kreatorze, że to byli fachowcy wysokiej klasy. Dyrektor Sakayomo nareszcie dorwał się do głosu. Oni musieli znać nasze zabezpieczenia. Podejrzewamy, że mogli już kiedyś pracować lub nadal pracują w Banku Babilon i wykorzystują swoje doświadczenie przeciwko nam. Dyrektor Ciang wykarmił przebiegłe żmije na własnej piersi. Gniew spowodowany tym oszczerstwem zaczął w Lao górować nad strachem. Bredzisz, Sakayomo. Jesteś intelektualnym karłem niegodnym nawet pożałowania. Wielka postać siedząca na tronie przerwała jego wyjaśnienia. Nie uda ci się zwalić winy na Cianga. Wynająłem prawdziwych fachowców i sprawdziłem to. Do banku i gry strategicznej włamali się jacyś srale z Europy. Co więcej, jeden z nich zdołał przed chwilą cały przeniknąć do wnętrza Babilonu. A to już poważny problem. Sami ludzie nie dysponują jeszcze taką technologią. Oni musieli wejść w układ z jakąś wyższą inteligencją. Musimy natychmiast wytropić i zlikwidować tego dzieciaka, ale to już nie będzie twoje zadanie, ty miernoto. Mężczyzna nagle zrozumiał, co znaczą te słowa. Wyglądał na przerażonego, jakby już czekał na ostateczny wyrok tajemniczego kreatora. Idziesz, Sakayomo, przechytrzyły cię jakieś wyrośnięte dzieciaki. Rozumiesz swoją żałosną porażkę, idioto? Tylko ty jesteś winny tego włamania i dlatego to jest twój koniec. Nie, proszę, kreatorze, naprawdę te pomyłki, daj mi szansę, błagam. U mnie nie ma litości, a już na pewno nie dla ciebie, ty niedouczony, amatorski laiku. Niech cię zeżrą zwardziele, ty ludzki pomiocie. Na te słowa ze ścian i ze sklepienia natychmiast zaczęły odrywać się bardzo grube przewody. Niektóre miały przekrój uda dorosłego mężczyzny, inne były jeszcze grubsze. Zdumiony Lao zauważył, że one żyją. Jedne wiły się niczym glizdy, inne wyglądały jak olbrzymie, owłosione gąsienice. Ich włosy też przypominały sterczące przewody. Ta szczecina wciąż iskrzyła, jakby bez przerwy występowały tu jakieś elektryczne zwarcia. Nagle zwardziele rzuciły się na Japończyka niczym stado węgorzy elektrycznych. Chłostały go po ciele swymi ognistymi czułkami, zadając mnóstwo krwawych ran. Po chwili obrzydliwe istoty pokryły już całkowicie wrzeszczącego Sakayomo. Wkrótce krzyk nieszczęśnika ucichł i iskrzące zwardziele rozpełzły się na wszystkie strony. Przerażony Lao dostrzegł w tym miejscu tylko porozrywane strzępki ubrania. Była to jedyna pozostałość po japońskim informatyku. Panie mój, miałeś rację. Trzeba się stąd przenieść na Bliski Wschód, tam gdzie prawdziwe miejsce Babilonu. Z tymi Azjatami nie da się pracować. Są prości jak małe maszynki. Łatwo ich przechytrzyć. Dobiegł go głos z mroku. Lao rozpoznał, że to właśnie ten głos przyprowadził go przez ciemności na to miejsce. Teraz słyszał go wyraźnie. Wydawało się, jakby przemawiał jakiś ochrypnięty, schowany w mroku starzec.
Masz rację, Cybergu, ale to jeszcze nie ten czas. Irak jeszcze nie gotowy. Pamiętaj tylko, że dział swobód obywatelskich nieodwołalnie pozostaje w Szwecji.
Oczywiście, mój panie.
Teraz najbardziej palącym problemem jest ten dzieciak, który dostał się między dwa światy. On może nieźle narozrabiać. Zajmij się nim natychmiast. Zlikwiduj go.
Zrobię to, panie. Z rozkoszą, wielki kreatorze. Nie zawiodę cię.
Na dłuższą chwilę zapadła cisza, która dla Lao była niczym prawdziwa tortura. W końcu znów odezwał się tajemniczy kreator, wciąż siedzący tyłem.
I co na to powiesz, dyrektorze Ciang? Włamali się do twojego banku, a ty nie miałeś o tym bladego pojęcia. Czyżbym także i na czele banku Babylon Int zatrudnił amatora? To, co tu ujrzałeś, jest dla ciebie ostatnim ostrzeżeniem. Jeżeli nie naprawisz natychmiast tego błędu, ty będziesz następny.
Po tych słowach fotel odwrócił się w stronę Lao Cianga. Przerażony bankier, sparaliżowany strachem, runął na skaliste podłoże.
Czy zrozumiałeś? Wielki kreator rzucił to pytanie wprost w twarz podwładnego.
Dygocący Lao Ciang kiwał tylko twierdząco głową, ale niczym w najgorszym koszmarze nie potrafił wypowiedzieć słowa.
Nie słyszę. Czy zrozumiałeś?
Chiński menadżer, leżąc na ziemi w pogiętych okularach, walczył z własnym językiem. Spocony wytężył wszystkie siły, aby w końcu przełamać paraliż i wypowiedzieć to jedno słowo.
Tak. No to wynoś się stąd, do roboty.
Nagle pan Lao poczuł, że jakaś wielka siła podniosła go z ziemi i pchnęła w drogę powrotną. Mężczyzna poddał się tej tajemniczej mocy i ruszył biegiem przez ciemne korytarze. Co chwila zderzał się z czymś w ciemności, obijając kolana i biodra. Dwukrotnie uderzywszy w coś głową, stękał w bólu i słaniał się na nogach. W pewnym momencie przewrócił się. Zamroczony leżał tak przez pewien czas. W końcu otrząsnął się, wstał i sapiąc ruszył powrotnym szlakiem wzdłuż niebieskich światełek. Wreszcie dojrzał jasne światło, bijące z holu poprzez otwarte drzwi biurowca. Po kilku sekundach czekający w korytarzu John Schwartz ujrzał swojego kolegę, gdy ten w szale przerażenia wyskoczył poprzez otwarte drzwi na długi dywan. Biegł z zakrwawionym czołem. Miał zniszczone okulary i porozrywany kołnierz koszuli. Markowy garnitur był w opłakanym stanie. Dyrektor Ciang pędził jak szalony. Ochroniarze stanęli mu na drodze, ale on jakby ich nie zauważył. W końcu zderzył się z nimi i runął na podłogę. John Schwartz doskoczył do niego ze słowami: ja się nim zajmę, zostawcie go, panowie. Uniósł głowę w półprzytomnego Lao. Sądząc po twarzy, można było przypuszczać, że chiński menadżer popadł w obłęd.
Co się stało, Lao? Co tam się stało?
Pan Ciang wytężył rozbiegany wzrok, aby dojrzeć swego kolegę, po czym wyszeptał ledwo słyszalnym głosem:
zobaczyłem go, John.